Witamy w wieczornym programie Radia Łódź naszego gościa, dr Radomir Jaskuła, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii Uniwersytetu Łódzkiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
Porozmawiamy dzisiaj o niechcianych gościach świątecznych, czyli takich egzotycznych owadach, które mogą do nas trafić, właściwie zaraz się zastanowimy w jaki sposób, ze świątecznymi zakupami na przykład?
No, między innymi, oczywiście świąteczne zakupy i okres przedświąteczny to jest okres takiej gorączki, gdzie dużo czasu spędzamy w sklepach, a przez to często w pośpiechu nie zwracamy uwagi na produkty, na przykład produkty spożywcze, które kupujemy. Potem na miejscu w domu okazuje się, że...
No ale przepraszam, no wiele tych produktów jest zapakowanych, no to jak mamy to prześwietlić?
No, niektóre z tych owadów, o których mówimy, są widoczne gołym okiem, chociaż nie mają, że tak powiem, super dużych rozmiarów, bo to najczęściej to jest parę milimetrów, no to jednak jak występują w dużej ilości, no często widać, że one są, tak? Także, no pod tym względem warto zwracać uwagę na to, co się kupuje, ale oczywiście, jeżeli na przykład mąka czy cukier jest zapakowana w jakieś papierowe opakowanie, no to dopiero dowiadujemy się o tym, otwierając takie opakowanie na miejscu w domu.
No dobrze, to w takim razie, jeśli chodzi o to, co najczęściej, to już sprawdziłam, to się nazywa spichrzanka, tak? I to są tak zwane mole.
Tak, powszechnie nazywane molem spożywczym, aczkolwiek to jest motyl, który do rodziny moli nie należy, tak jak na przykład mole ubraniowe, które często w szafach możemy gdzieś spotkać.
Ale podobne są.
No, wielkością tak, natomiast wiele cech jest zupełnie różnych. One nie są przede wszystkim takie brązowo-złote, jak mol taki zwykły, odzieżowy, tylko są no, biało-czarne, ciemny brąz jest taki. No to ubarwienie jest troszeczkę inne. Wielkość ciała też jest większa, bo po prostu one są dwa razy większe, przez to są łatwiej zauważalne. Ale rzeczywiście spichrzanka, omacnica spichrzanka, bo tak brzmi pełna polska nazwa, to jest gatunek pochodzący z Azji Południowo-Wschodniej, przypuszczalnie gdzieś z Indii i tych regionów, no, który oczywiście dostał się do Europy z produktami spożywczymi, tak jak zresztą wiele gatunków owadów obcych, o których mówimy dzisiaj. No a tutaj świetne warunki znajduje na przykład w magazynach czy w sklepach spożywczych, a stamtąd trafia bezpośrednio do naszych domów.
A on lubi ciepło, czy
tak.
Nie ma znaczenia?
Znaczy większość tych gatunków, które trafiają do naszych domów z zakupami, to są gatunki egzotyczne, pochodzące albo z basenu Morza Śródziemnego, albo w ogóle z zupełnie innych kontynentów, często z tropików. W związku z tym no, wyższa temperatura, taka pokojowa temperatura i wyższa, to jest to, co one lubią najbardziej. Dlatego na zewnątrz, na dworze nie są w stanie, na ogół, szczególnie zimą, przetrwać, ale w naszych domach czują się doskonale.
No właśnie i tutaj transport też nie jest problemem, bo przecież samochody są ogrzewane, później trafiają do magazynów, gdzie też nie jest jakoś specjalnie zimno, jakoś można wytrzymać.
To prawda, aczkolwiek no teraz prowadzimy taki projekt u nas w katedrze, który tu projekt pilotuje i w ramach tego projektu prosiliśmy osoby z różnych części Polski o przysyłanie produktów i nawet w te naprawdę duże mrozy, które były przed świętami, zwykłe przesyłki takie pocztowe, czy nawet do paczkomatów przychodziły z owadami, które przeżywały to, więc nawet te mrozy na okres krótki sprawiają, że one sobie dadzą radę, więc no niestety ryzyko tego, że będzie ich więcej i więcej jest całkiem spore.
To jeszcze na koniec powiemy, gdzie przysyłać te, nie wiem, czy owady, czy produkty z owadami?
No, bywało do tej pory różnie. Niektórzy przysyłali całe produkty. Na przykład dostaliśmy 3 kg orzechów włoskich albo 2 kg cukru czy mąki w ostatnim czasie. Ale jeżeli ktoś jest zainteresowany, to wysyłamy odpowiednie probówki i wtedy można bezpośrednio zebrać te owady, zakonserwować od razu sobie na miejscu. Chociaż no, część osób nie chce tego robić z obawy, że rozejdą się po mieszkaniu, więc ja to oczywiście rozumiem. Także produkty w całości też można podsyłać. Tak było zresztą do tej pory.
Dobrze. Ja bym jeszcze się na chwilę zatrzymała przy tej spichrzance.
Oczywiście.
One nie są wybredne, prawda? Wszystko lubią.
Tak, to jest taki owad, który jest bardzo oportunistyczny. Czyli krótko mówiąc, w zasadzie wszelkiego rodzaju produkty spożywcze, jakie sobie możemy wyobrazić, to jest duża szansa, że one tam będą. To mogą być orzechy, to mogą być pistacje, to może być mąka, to może być kasza, to mogą być różnego rodzaju zioła, przyprawy, ale też karma dla psów, czekolada, cukierki, nawet takie mocno, takie typu landrynki. Więc no tutaj opcji jest bardzo dużo, więc gąsienice żerują z powodzeniem na wszystkim.
Co to za owad, któremu tak wszystko smakuje?
No, niesamowicie pancerny owad, jak zresztą można sobie wywnioskować z tej wypowiedzi, ale z drugiej strony przez to, że tak dużo różnych rzeczy jest w stanie jeść jako larwa, jako gąsienica, no to też ma swoje takie pozytywy, tak? No bo oczywiście jak trafia do naszych domów, to nikt tego nie chce mieć w mieszkaniu, w kuchni. Natomiast w ostatnich latach badania dowodzą, że on jest w stanie również zjadać plastik i zjadać folię, więc no jest w tym nadzieja, między innymi w tym owadzie, na pewnego rodzaju walkę no, z odpadami, których produkujemy jako ludzie bardzo dużo. Mówię tutaj o wszelkiego rodzaju plastikowych i foliowych opakowaniach.
I on się też rozwija, jedząc tą folię?
Tak, jak najbardziej. Zresztą to zostało przypadkiem odkryte, dlatego że no, część opakowań, których są produkty spożywcze, są opakowaniami foliowymi. Więc po prostu te gąsienice przegryzały te opakowania, wchodząc do środka albo wychodząc z nich, w zależności od tego, jaką sytuację możemy sobie wyobrazić i w ten sposób, no bo to taki pierwszy sygnał do tego, żeby tego owada zbadać trochę dokładniej.
Mhm. Jeżeli chodzi o motyle, to nie jest jedyny motyl, którego możemy spotkać?
To prawda, no takich egzotycznych motyli jest przynajmniej kilka, ale to są, no myślę, że dane dosyć mocno zaniżone. Powód jest prosty, no po pierwsze, bardzo trudno prowadzić się badania w czyimś mieszkaniu, bo jeżeli się nie uzyska materiału od kogoś, u kogo akurat jakiś owad się pojawi, no to po prostu szansy na to nie ma. No, z drugiej strony wiele osób woli jednak zutylizować takie produkty spożywcze razem z mieszkańcami, niż zastanawiać się, gdzie by to je odesłać. Więc no pod tym kątem jest pewien problem, ale rzeczywiście tych gatunków motyli jest co najmniej kilka i w związku z tym omocnica na pewno nie jest osamotniona.
A jak wygląda skośnik zbożowiaczek?
No to są wszystko motyle wielkości właśnie mola. Tak więc wielkość ciała...
To jak pan je odróżnia?
No odróżniają się dosyć wyraźnie po ubarwieniu, tak? Jedne są właśnie bardziej takie szaro-piaskowe, inne są bardziej takie w kolorze takim złocistym. Więc tutaj widząc owada no chociażby pod niewielkim powiększeniem zdecydowanie widać różnicę. To tylko po prostu potrzebna jest lupka i w zupełności to wystarcza.
A oprócz motyli to jeszcze chrząszcze nam towarzyszą.
No, jest cała armia chrząszczy. Armia. Zresztą nie tylko chrząszczy, bo i gryski zwane dosyć zabawnie psotnikami, które zresztą w kuchni potrafią trochę napsocić, wchodząc w różne produkty spożywcze, w sensie zanieczyszczenia, prawda, tego typu rzeczy, ale z chrząszczy rzeczywiście, to jest najliczniejsza grupa i tutaj no, można by długo wymieniać wołka zbożowego, kukurydzianego, ryżowego, trojszyk ulec, czy na przykład różnego rodzaju gatunki związane chociażby z futrami, z dywanami, czyli różne gatunki z rodziny skórnikowatych, które też nie gardzą na przykład jakimiś wełnianymi skórami, znaczy przepraszam, wełnianymi czapkami czy kocami, które mamy często w domu, gdzieś tam w szafie.
I w jaki sposób te chrząszcze możemy sobie przysposobić do domu?
No, większość z nich trafia z produktami spożywczymi, tak jak zresztą wspomniałem wcześniej.
Nawet te, które lubią wełnę?
No, te to oczywiście raczej wolą produkty takie, które można w sklepie odzieżowym bardziej kupić niż w sklepie spożywczym. Mhm. Aczkolwiek no, część z nich trafia do domów, na przykład jeżeli ktoś mieszka w budynkach, w którym są gołębniki, no to zdarza się, że niektóre z tych gatunków po prostu przechodzą z takiego gołębnika do naszego mieszkania. To jest główne źródło tych owadów.
A biedronka azjatka to też jest chrząszcz?
Tak, to też jest chrząszcz, aczkolwiek no, on do naszych mieszkań trafia głównie po to, żeby poszukać miejsca na zimowisko, ale też, jak sama nazwa wskazuje, gatunek obcego pochodzenia, pochodzący z Azji, tej takiej południowo-wschodniej, wschodniej, no a w ostatnich latach rzeczywiście jest go bardzo dużo. Zresztą w tej chwili to tak naprawdę skolonizowało
już... Znacznie więcej niż naszych biedronek.
No tak się ocenia. Ja nie znam osobiście jakichś takich bardzo konkretnych badań w Polsce mówiących jednoznacznie o tym, aczkolwiek no rzeczywiście, szczególnie na terenach miejskich spotyka się ten gatunek bardzo często i często właśnie w jesienią, zimą, na zimowiskach on potrafi tworzyć skupienia idące w setki, jeśli nie w tysiące osobników. No i przez to oczywiście znacznie częściej go widujemy.
A te psotniki? Gryski psotniki?
Tak.
Jak one wyglądają?
To są niewielkich rozmiarów owady, mierzące maksymalnie gdzieś do 2 mm, więc łatwo je przeoczyć. Aczkolwiek z drugiej strony, jak już są, to często występują gromadnie. Niektóre gatunki mają skrzydła, niektóre mają skrzydła uwstecznione i poruszają się po prostu tylko chodząc. Niewielkie owady o takim żółto-kremowym zabarwieniu, bardzo dużej głowie, znaczy proporcjonalnie do wielkości ciała, ta głowa stanowi około 1/3 wielkości ciała, więc to naprawdę...
To charakterystyczne.
No takie owady z wodogłowia, można by humorystycznie podkreślić. I to są owady, które no, trafiają do naszych mieszkań również z produktami spożywczymi, to może być cukier, to może być ryż, to może być mąka. Głównie takie produkty zbożowe albo produkty pochodzenia mącznego.
Aha. I słodycze.
Psotniki słodyczy raczej unikają.
A cukier? Nie pojawił nam się cukier?
Cukier w tym kontekście raczej nie.
mówimy o tym, że tutaj pojawiają nam się niechciani goście, mówimy o tym, że no, nasze otwarcie jakby na świat powoduje, że dużo łatwiej jest sobie je wprowadzić do domu jako takich niechcianych gości. No ale to jest temat, który już się pojawia historycznie, żadna nowość.
No to prawda, tak długo jak człowiek się przemieszcza, tak długo zabiera ze sobą różne produkty spożywcze, a przez to często niechcianych gości w postaci albo nasion roślin, które potem są albo nie są użyteczne, ale także owadów. I ponieważ no, to są zwierzęta o niewielkich rozmiarach, więc bardzo często ich nawet nie zauważamy, że one podróżują z nami. No takie najstarsze znaleziska, jeżeli chodzi o owady uznawane za szkodniki spożywcze, no to pochodzą chociażby ze starożytnego Egiptu, bo już w grobowcu Tutenchamona znajdowane były chrząszcze właśnie tego typu związane z produktami spożywczymi, właściwie ze zbożami w tamtym czasie, ale też w starożytnym Peru takie przypadki znamy. Więc no, myślę, że tutaj jest ciągle dużo do odkrycia, no bo archeolodzy cały czas działają, natomiast no, te przykłady wyraźnie pokazują, że historia szkodników magazynowych i człowieka, no to są lata idące w tysiące.
A jakby ktoś tak sobie poczytał jeszcze Stary Testament, to też by było.
Tak, to prawda. W Starym Testamencie jest trochę mowa o owadach. Niektóre z nich tworzyły plagi, na przykład szarańcze, tak? Ale w przypadku szkodników spożywczych jest tam mowa o ukrytku mauretańskim, czy takim chrząszczu pochodzącym z basenu Morza Śródziemnego, który właśnie w produktach spożywczych był odnajdywany. Głównie w zbożu oczywiście.
Czy te owady się nie zmieniają, czyli te, które znamy z historii, prawdopodobnie są tymi samymi, które teraz
Tak, jak najbardziej. No, ten przedział kilku tysięcy lat to jest trochę za krótki przedział czasu, żeby mówić tutaj o jakiejś specjacji, czyli pojawianiu się nowych gatunków, aczkolwiek to jest oczywiście proces ciągły, bo owady dostosowują się do nowych warunków, a szczególnie skoro podbijają nowe terytoria, na przykład Europę Środkową, gdzie klimat jest zupełnie inny niż tropiki, czy nawet basen Morza Śródziemnego, więc i różne przystosowania, no takie potrzebne tutaj, zaczynają dominować w populacjach i przykładem tego chociażby są gatunki, nawet wspomniana omacnica spichrzanka, która no coraz skuteczniej sobie radzi także z temperaturami tymi niższymi i to tylko powiedzmy hamuje jej rozwój, ewentualnie go na chwilę zatrzymuje, natomiast no należy się spodziewać, że ocieplanie klimatu plus te niewielkie zmiany mogą powodować, że takich owadów będzie coraz więcej w Polsce.
Zastanawiam się, czy słuchaczy najbardziej nie zainteresowałby temat. Na koniec jeszcze powiemy o tym, że można te owady dla celów badawczych przeznaczyć, ale myślę, że wiele osób interesuje się, jak się pozbyć. Może nawet bardziej tym, niż jak
na
one wyglądają
i
tak, jaka to historia się z nimi wiąże. Możemy pomyśleć najprościej, wyrzucimy, no ale jak wyrzucimy, no to mogą się rozejść gdzieś po jakimś tam terytorium, na przykład, tak. jeśli skorzystamy ze zsypu, powiedzmy.
Tak.
Znaczy, wtedy cały blok już ma.
Zdecydowanie tak i to jest chyba największy problem, że wyrzucenie produktu spożywczego, szczególnie jeżeli ktoś mieszka właśnie w budynkach takich dużych jak bloki, tak? No bo wtedy, kiedy taki produkt trafia do zsypu, no to na ogół jest tam w jakiś sposób wyższa temperatura niż na zewnątrz, chociaż zimy w ostatnich latach nie są jakieś takie strasznie
strogie. I co zjeść jest też...
Dokładnie tak i stosunkowo łatwo się rozprzestrzenić na cały blok i takie przypadki znamy. Znamy takie przypadki na przykład z omacnicą spichrzanką, gdzie wiele osób pisze, że nie widziało ich jeszcze u siebie w domu, ale widziało na korytarzu, a dopiero po jakimś czasie trafiały do domu, no bo taki
czyli
mól...
tylko kiedy... czekać.
Tak, no wystarczy otworzyć drzwi wchodząc czy wychodząc z mieszkania na chwilę i taki motyl może po prostu wpaść niepostrzeżenie. A samica spichrzanki, jeżeli wcześniej odbyła gody, no to jest w stanie złożyć kilkaset jaj i z tego no wiadomo, co się potem... pojawia, tak? Zresztą no, to jest taki owad, który jak się pojawia, to często go widać w dużych ilościach, bo gąsienice, kiedy szukają miejsca do przejścia w stadium poczwarki, czyli do tego momentu, kiedy potem już stać się dorosłym motylem, no to często chodzą po suficie, gdzieś przy framugach okien, no szukają miejsca, gdzie po prostu mogą znaleźć schronienie na ten okres przejścia w stadium.
Jak dorosłym. Ja zajrzałam do internetu, szukając jakichś wskazówek, co też ludzie w jaki sposób się pozbywają takich niechcianych gości, to wiele osób podsuwa temat odkurzacz.
No tak, no odkurzacz jest oczywiście formą taką, że po prostu zasysa te owady, tak? Natomiast trzeba pamiętać, że to nie jest super skuteczna metoda, w każdym razie nie na wszystkie.
Nie oddzielimy ich od jedzenia, będą tam razem z jedzeniem i jeszcze do tego będą miały cieplutko.
No wiadomo, że jak odkurzamy mieszkanie, to na ogół potem ten worek z odkurzacza, no zawartość jego staramy się zutylizować, ale najczęściej go utylizujemy właśnie wyrzucając chociażby do sypu. Więc to jest takie działanie prewencyjne, żeby oczyścimy sobie na chwilę mieszkanie, ale wcale nie znaczy to, że za moment w całym bloku nie będzie problem znacznie większy. Więc no tutaj jest kilka różnych metod. No ja zdecydowanie polecam na przykład taką, żeby produkty, które są na przykład orzechami albo jakaś kasza, takie produkty, które bez przetworzenia termicznego można podawać ptakom i jest to bezpieczne dla ptaków, to jest ważne, to znaczy te orzechy nie mogą być spleśniałe, czy taka kasza nie może być spleśniała, no bo to może zaszkodzić tym zwierzętom, no ale można po prostu dosypywać je zimą do karmnika i wtedy na pewno różne gatunki ptaków, które do karmnika przylatują, będą zadowolone, że mają oprócz jedzenia typu wege, tak, także mają kawałek, taką wkładkę mięsną w postaci gąsienicy, chociażby omacnicy z piszanki.
Bardzo dobry pomysł, bardzo dobry. No ale przy okazji warto by troszeczkę tego produktu z gośćmi zostawić dla was, dla naukowców.
No, będziemy bardzo zobowiązani.
To jak to zrobić?
Więc tak, na pewno można nas znaleźć na Facebooku. Istnieje taka strona założona kilka miesięcy, 2-3 miesiące temu pod tytułem Obcy w Łodzi. Przy czym to oczywiście no, łatwe do zapamiętania, ale absolutnie nie związane z jakąś niepoprawnością polityczną. Tam można nas znaleźć, tam jest adres mailowy, można się odezwać. Wysyłamy fiolki z odpowiednim płynem do konserwacji, jeżeli by ktoś chciał złapać po prostu same owady, ale i wtedy pokrywamy również koszt zwrotu do nas na uczelnię, na Uniwersytet Łódzki. Alternatywą jest oczywiście wysłanie całego produktu albo przywiezienie produktu, no bo jeżeli ktoś jest z Łodzi, to absolutnie może to zrobić po prostu tak gdzieś tam wracając, czy jadąc do pracy. Także zachęcamy jak najbardziej. To nam pomoże ocenić problem.
A taka probóweczka, jak można kupić na badania, na przykład w aptece?
Tak, oczywiście, że tak. Tylko no po co płacić, kiedy można się do nas zwrócić i po prostu to zostanie wysłane.
No dobrze, czyli Obcy w Łodzi to jest...
Pełna nazwa jest Obcy w Łodzi, obce i inwazyjne gatunki w Łodzi i okolicach, natomiast no samo
najłatwiej obce, zapamiętać, Obcy,
tak,
obcy
jako w Łodzi. Jako logo mamy biedronkę azjatycką, nie do pomylenia. Nie ma takiej drugiej strony w internecie, myślę.
To w takim razie do tego będziemy zachęcać. Zastanawiałam się jeszcze nad tym, czy ci nasi właśnie goście to mogą być dla nas w jakiś sposób niebezpieczni?
Jeżeli ktoś jest alergikiem, nie można wykluczyć, że dajmy na to włoski, które są na skrzydłach motyli, na przykład omacniczy z piszanki, czy tych pozostałych motyli związanych z produktami spożywczymi, zresztą tak samo jak tymi motylami, które uznajemy za mole, chociażby odzieżowe, one mogą powodować jakieś reakcje alergiczne, jeżeli te włoski dostaną się do oczu, albo na przykład przez przypadek połkniemy takiego owada, tak? No ale to są sytuacje naprawdę wyjątkowo rzadkie. Więc z założenia należy przyjąć, że to niebezpieczeństwo jest bliskie zeru.
No dobrze, czyli aż tak bardzo bać się nie musimy.
Tak.
Jest sposób na to, co zrobić z tymi produktami, w których owady nam się pojawią. Można je na przykład właśnie sprzedać ptakom jako produkty z wkładką mięsną. Próbkę przesyłamy na adres Obcy w Łodzi. Dzięki temu pozbywamy się w zasadzie całości. Nie wciągamy do odkurzacza, nie wyrzucamy do sypu, bo w ten sposób fundujemy tych niechcianych gości. No również naszym sąsiadom, prawda? Bliskim,
to
znajomym,
prawda.
Których niekoniecznie chcielibyśmy uraczyć akurat takim prezentem. Chętnie bym się dowiedziała jeszcze, jak się teraz, bo teraz zrobiło się cieplej, jak się mają takie różne tam muchy, komary, biedronki, bo zaczynają nam tak machać przez okna, albo no, nawet już są w domu.
To prawda, znaczy tak, na pewno trzeba to rozgraniczyć, bo niektóre owady na jesień szukają miejsca do przezimowania i wśród nich chociażby mogą się trafić wtyki amerykańskie,
no
czy
właśnie.
Biedronka azjatycka.
Bardzo się zrobił popularny ten wtyk amerykański.
To jest duży owad, jak na te warunki, które mamy w Polsce, szczególnie w okresie jesienno-zimowym rzuca się w oczy, więc no, trudno go przeoczyć, szczególnie jak gdzieś tam wchodzi do mieszkań.
Niech mi pan wytłumaczy, skąd jest ten zapach. Przepraszam, zdarzyło mi się zabić wtyka amerykańskiego. On pachnie jabłkiem. Jak to jest?
Wiele gatunków pluskwiaków, bo wtyk amerykański należy do tej grupy, ma specjalną taką broń chemiczną, która jest wydzieliną odstraszającą, mającą za zadanie przede wszystkim odstraszać drapieżniki, żeby po prostu stała, no on jest wtedy dzięki temu...
Ale zapach soku jabłkowego miałby odstraszać?
No myślę, że to mógł... No, różne zwierzęta różne zapachy lubią albo nie lubią. No tutaj akurat trudno mi powiedzieć, dlaczego Dlaczego on tak
bardzo
pachnie?
Bardzo charakterystyczny
na ogół,
zapach.
Na ogół te zapachy są dosyć drażniące u pluskwiaków. W każdym razie no to jest po prostu taka broń chemiczna odstraszająca drapieżniki.
Muchy, komary, one takie ospałe teraz są.
No, przy tej pogodzie, którą mamy za oknem, trudno się dziwić, bo temperatura, mimo że jak na końcówkę grudnia jest bardzo wysoka, w Bieszczadach zakwitły przebiśniegi, to już pokazuje, jak bardzo ocieplanie klimatu idzie do przodu. Natomiast no, owady oczywiście reagują, tak? Wszelkiego rodzaju takie ocieplenia, nawet krótkie, jak mamy w tej chwili, miejmy nadzieję, że zima wróci, no to jest ten moment, kiedy one zaczynają być aktywne i się przemieszczają, więc część z nich na pewno trafi wtedy do naszych mieszkań, albo przynajmniej gdzieś na nagrzane.
To gdzie one tak sobie mieszkają, że one tak robi się cieplej i one już są na oknie?
No to bardzo różnie bywa. Potrafią w korach, w szczelinach kory zimować, w jakichś dziuplach, w ściółce, w liściach również, tak więc...
Gdzieś tam w jakichś szczelinach w budynkach też?
Oczywiście jak najbardziej tak. Mm-hmm. Tak, to gdzieś w szczelinach okien, w szczelinach gdzieś tam w spękaniach tynku. No tak naprawdę to liczba kryjówek, które są w stanie zaspokoić potrzeby owadów, jest naprawdę nieskończona, więc pod tym kątem możemy praktycznie wszędzie ich szukać.
Te biedronki azjatki trudno jest bardzo wytępić. Znowu, żeby to źle nie zabrzmiało. Namówić, no, ale... żeby opuściły mieszkanie.
Bez wątpienia akurat nie jest to gatunek pożądany w naszym kraju i na pewno powinno się przedsięwziąć jakąś walkę z tym owadem, ponieważ no, mamy mnóstwo dowodów świadczących o tym, że one zjadają na przykład jaja i larwy rodzimych gatunków biedronek, roznoszą różnego rodzaju takie choroby grzybowe, atakujące też nasze biedronki. Więc, a to są rzeczy, o których wiemy, a ile jest rzeczy, o których nie wiemy, to pewnie jest zdecydowanie większość. Więc na pewno warto by było z tym owadem no, zrobić jakiś porządek. Natomiast tak jak w przypadku każdego jednego owada, taka walka trochę przypomina walkę z wiatrakami. Przypominamy chociażby sobie sprzed kilkudziesięciu lat walkę ze stonką ziemniaczaną. Tak? No, armia ludzi była zaprzątnięta do tego, a dzisiaj to nadal prawda. Tego owada widujemy i chyba raczej on zostanie z nami już na zawsze. Tak, więc to samo raczej dotyczy biedronki azjatyckiej. Także
i ptyka
amerykańskiego,
tak?
I mnóstwa różnych innych gatunków, a w Łodzi takich obcych gatunków owadów, bo nie, zaczęliśmy robić te badania na początku tego sezonu, no to jest już ponad 50 gatunków wykazanych takich na 100% bytujących w naszych parkach, ogrodach. Także to nie jest tylko wtyk amerykański, biedronka azjatycka. To są no, hordy, można by powiedzieć.
O mój Boże. Czyli co, sami jesteście zaskoczeni tą mnogością, jak rozumiem?
No czy można się było spodziewać tego, bo istnieje coś takiego jak Księga Gatunków Obcych i Inwazyjnych dla Polski. To jest no, taka baza danych tworzona przez naukowców, nie tylko zresztą entomologów, ale ogólnie zoologów i botaników, jeżeli chodzi o nasz kraj. Natomiast no, trudno czasami sobie zdać sprawę z tego, jak duża komasacja tego jest, jak duży to jest problem, bo to są często badania opierające się na jakichś pojedynczych stwierdzeniach z jakiegoś regionu i w ten sposób wiemy, że gatunek się rozmieszcza z jakimś tam takim albo innym tempem. Natomiast tak, żeby skupić się na jakimś jednym obszarze i zrobić go punkt po punkcie, czy tak jak my robimy to dla Łodzi, kilometr kwadratowy po kilometrze kwadratowym, to takich badań w Polsce i w Europie nie było robionych do tej pory. No i niestety to pokazuje skalę, bo to pokazuje nie tylko liczbę gatunków, ale także to, że praktycznie nie ma takiego miejsca w Łodzi, na terenach zielonych, które by było wolne od gatunków obcych. No oczywiście, jak dodamy do tego gatunki, które żyją w mieszkaniach, a przecież do nich oprócz wspomnianych szkodników tych spożywczych należą także chociażby prusaki, to jest również pluskwa, to jest także muszka owocowa, którą mało kto sobie zdaje sprawę, ale ona pochodzi z Afryki. No i czy mrówki faraona, tak? To są takie zwierzęta, którymi no, często mamy duży problem w mieszkaniach i walczymy z tym przy pomocy specjalistycznych firm, no ale ten problem jest po prostu bardzo duży.
Ale ponieważ wcześniej nie były robione badania na taką skalę, to tak naprawdę jaki jest przyrost, nie możemy oceniać
w skali
kilku lat na przykład.
No, wiemy do tej pory, ile gatunków obcych zostało z Łodzi wykazanych na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. I to jest tak mniej więcej około 20 gatunków łącznie. Natomiast no, dwa nasze miesiące badań, to jest październik i wcześniejszy wrzesień, tą liczbę potroiły. Tak więc, a to na pewno nie jest koniec, więc liczymy, że ta liczba gatunków obcych występujących w Łodzi grubo przekracza ponad 100.
To jakby tak coś się ciekawego państwo u siebie w domu odnotowali, to koniecznie trzeba dać znać. A zastanawiam się jeszcze tylko, czy nie, tylko łodzianie, czy na przykład, no bo słuchają nas także osoby w regionie łódzkim, Czy gdyby coś ciekawego odnotowali, jak to też bylibyście zainteresowani próbkami?
Oczywiście, jak najbardziej. Tak jak powiedziałem, Łódź staramy się zmapować i zrobić z tego takie miasto modelowe, jeżeli chodzi o zróżnicowanie gatunków występujących tutaj u nas w Łodzi, gatunków obcych i inwazyjnych. Natomiast do części innych projektów, na przykład tworzenie takiej dosyć potężnej biblioteki, takiej referencyjnej, genetycznej dla gatunków obcych, pożądany jest materiał wręcz nawet nie tylko z całego województwa, ale z całej Polski, więc jeżeli ktokolwiek, nawet będąc gdzieś w hotelu, czy na zakupach, nie wiem, w Gdańsku, czy w Zakopanem, po prostu trafił na taki produkt, to na pewno będziemy się pisać i chętnie
od razu transportujemy probówki, bierzemy ze sobą i gdziekolwiek jesteśmy, znajdziemy niechcianych gości, to kontaktujemy się, szukamy strony Obcy w Łodzi. No i już wiadomo, co z tym fantem zrobić. Bardzo dziękuję. Dr Radomir Jaskuła, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii Uniwersytetu Łódzkiego, doradzał i był naszym gościem.
Dziękuję serdecznie.